Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
A w studiu Damian Niemir z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Witam pana serdecznie, dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam państwa.
A rozmawiamy o e-podręcznikach, których tą technologiczną stronę, czyli ta najważniejszą pewnie, żeby w ogóle to wystartowało, tworzą właśnie specjaliści z Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Ja mam do pana najpierw pytanie w ogóle o filozofię nauczania, uczenia się z e-podręczników, czyli z internetu. Jak pan sądzi, zaryzykuje pan stwierdzenie, że pan, ja bylibyśmy mądrzejsi, wiedzielibyśmy więcej, gdybyśmy swego czasu uczyli się nie z elementarza Falskiego, tylko z e-podręczników?
Myślę, że to nie jest kwestia technologii, bo oczywiście technologia te 10, 15, 20 lat temu była zupełnie inna. Chodzi o to, żeby w tej chwili rozmawiać językiem, który jest przyswajalny dla obecnej młodzieży. Jeżeli młodzież w domu i poza szkołą i domem rozmawia językiem elektroniki, smartfonami, SMS-ami, tabletami i tak dalej, no to umożliwmy tą treść, którą oni normalnie pobierają, umożliwmy im pobieranie tej treści właśnie tą drogą.
PCSS tworzy tę technologiczną stronę e-podręczników, platformę e-podręczniki.pl. Ona jest już częściowo gotowa. Można tam wejść i sobie testowo te podręczniki sprawdzać, używać ich. Od września szkoły mogą już z tym ruszać, tak?
Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli chcą zobaczyć, jak to będzie wyglądało w całości po zakończeniu projektu. Oczywiście tak, to jest wolne do użytku, jest możliwe, otwarte, jak najbardziej można wchodzić, można testować. Można to testować na wspomnianej stronie i można testować to oczywiście w aplikacjach, które już są stworzone, aplikacjach mobilnych.
Tworzycie na zamówienie ministerstwa miejsce na podręczniki dla każdego poziomu szkół, tak? Wszystkich
dokładnie,
poziomów szkół.
Tak, dokładnie w ten sposób wygląda projekt. Wszystkie trzy poziomy edukacyjne. Platforma ma obejmować treści, które będą osadzone właśnie dla tych trzech poziomów edukacyjnych.
Co w tej chwili jest już gotowe? Bo czas macie do września 2015 roku.
Owszem, tak jak pani redaktor wspomniała, my jesteśmy odpowiedzialni za tą stronę techniczną i tutaj duża część taka, którą można już pokazać, istnieje. Dużo się dzieje na tym zapleczu technologicznym. Jeżeli chodzi o same podręczniki...
Niektóre są już dostępne w całości, prawda? Matematyka dla kilku poziomów.
Matematyka jest dostępna prawie w całości. To nie są kompletne podręczniki, natomiast rzeczywiście tutaj w czerwcu nastąpił kolejny taki kamień milowy, gdzie można było zobaczyć do wielu różnych przedmiotów kolejne podręczniki, do biologii, do chemii, do tych przedmiotów przyrodniczych, zarówno do przedmiotów humanistycznych. To się w tej chwili cały czas dzieje. To, co państwo mogą zobaczyć na platformie, to jest oczywiście etap sprzed kilku tygodni, bo oczywiście są, jak w każdym projekcie informatycznym, są dwie wersje projektu. Ten, który się toczy i ten, w którym są nowe treści i te, które widać.
To biegnijmy trochę w przyszłość, choć to już taka nieznaczna przyszłość. Wrzesień 2015 roku, cała platforma jest już gotowa, wszystkie podręczniki już można ściągać sobie. Jak pan sądzi, to tylko przełożenie tak naprawdę tej tradycyjnej wiedzy na nowy sposób jej wyrażania, czy jednak głębsza rewolucja?
Nie chcielibyśmy się wypowiadać i zwykle tego nie robimy, że to jest jakakolwiek rewolucja, bo jest to, myślę, ewolucja w systemu edukacyjnego, dlatego że nie chodzi o to, żeby nagle w jednym momencie ogłosimy pstryk, e-podręcznik, wyrzucamy kredę, zdejmujemy tablicę, teraz będzie zupełnie inaczej, teraz nasze dzieci będą uczyły się lepiej, sprawniej, nauczyciele, którzy nie potrafią się dostosować, odchodzą do lamusa. O takich rewolucjach nie mówimy. Mówimy o tym, że do tej pory trudno było znaleźć dobrej jakości system multimediów, system treści, który byłby dostępny, i tu uwaga, zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli i ich rodziców, bo o tym przecież te trzy podmioty są najważniejsze w szkole. Dostępność będzie w tym momencie zdecydowanie większa.
A jak jest z prostotą obsługi? No bo tak jak pan sam mówi, chodzi o małe dzieci, tak? Od początku podstawówki, poprzez ich rodziców, skończywszy na czasem tych nauczycielach już w wieku przedemerytalnym. Jak oni wszyscy mają ogarnąć tę nową technologię?
No i właśnie to jest duża rzecz dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, bo ta platforma to jest oczywiście kwestia interfejsów, kwestia ich dostępności, kwestia tego wszystkiego, żeby to, co widać na ekranie, było intuicyjne, logiczne i proste. I oczywiście od samego początku, na samym początku, zanim zaczęliśmy jeszcze kodować, to robiliśmy badania w tym temacie.
Testy,
cały czas.
Tak,
tak, to
na
są testy.
Organizmie.
Ja bym nie powiedział na, tylko z. To nie są testy na uczniach, na nauczycielach, tylko razem z nimi. Cały czas dostępne są dla nas pewne uwagi, ankiety. Cały czas dostajemy, mówiąc angielska, feedback, czyli tą informację z zewnątrz, jak, co poprawić, co powinno być, co się podoba, co się
czyli
nie podoba.
Czyli zderzenie użytkownika, spojrzenia zwykłego, szarego człowieka ze spojrzeniem informatyka. Wiemy, że to czasem są dwa różne światy. A niech pan powie, no to biorąc pod uwagę te doświadczenia, oczywiście w kwestii e-podręczników, jak pan sądzi, jak długo trzeba testować nowości, żeby uniknąć takiego falstartu, jak mamy na przykład w przypadku PK w Poznaniu?
Te testy trwają tak naprawdę od samego początku projektu, czyli od 2012 roku. Mhm. Od końcówki 2012 roku, tak naprawdę początek 2013 roku.
I dalej jest co poprawiać, tak?
I dalej jest co poprawiać, oczywiście. Co więcej, ja powiem w ten sposób, 2015 rok i wrzesień to nie jest moment, w którym zamkniemy, odłożymy ołówki, odłożymy klawiatury i powiemy, no, to jesteśmy zadowoleni. Nie, to będzie cały czas ewoluowało. Projekt tak naprawdę przewiduje pewien pilotaż w e-podręcznikach.
Na kim się wzorujecie? Bo to nie jest tak, że Polska w jakimś lamusie tutaj jest, a cała Europa Zachodnia korzysta już tylko z tabletów, smartfonów i w ogóle nie ma wydrukowanych podręczników. Przeciwnie.
Oczywiście. To jest... To znaczy, nie ma kompleksowych rozwiązań. Kompleksowe rozwiązania dla całego kraju, to rzeczywiście jesteśmy niejako pionierami w tym zakresie, dlatego, że bardzo często były falstarty w bardzo wielu krajach. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że nie zaczynamy jako pierwsi. Zaczynamy jako któryś z kolei system edukacyjny, który przygląda się temu, co do tej pory
było. Ale na kim się wzoruje się bezpośrednio? Stany Zjednoczone?
Tak, głównie na Stanach Zjednoczonych. W niektórych stanach, w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych takie eksperymenty były i eksperymenty całkiem udane, wbrew temu, co mówią niektóre media. To są rzeczy, które muszą działać współbieżnie. Nie da się wyrzucić jednego systemu papierowego, kredowego i wrzucić tam elektroniki.
Zaleta jest taka, że ten podręcznik łatwiej przełożyć chociażby na język uczniów niewidomych, prawda?
Oczywiście. To jest jedna z większych zalet dla uczniów niepełnosprawnych, nie tylko niewidomych, że treści tak naprawdę oddzielamy pewne treści od interfejsu, od tego wszystkiego, co stanowi warstwę prezentacji, jak to się popularnie mówi. Czyli tak naprawdę jedną treść przygotowaną możemy mieć właściwie za chwilę na smartfonie, na tablecie, na komputerze takim, śmakim, innym, czy on jest szybszy, czy wolniejszy, no i także na wszystkich urządzeniach, które pozwalają czytać tę treść uczniom niewidomym w języku Braille'a.
Wie pan, to wszystko brzmi świetnie, naprawdę chce się, żeby to wszystko wypaliło, ale z drugiej strony zderzamy się z szarą rzeczywistością poznańskich, również poznańskich w ogóle polskich szkół, gdzie często problemem jest posiadanie chociażby tablicy interaktywnej. A wy mówicie o tym, że od 2015 roku, czyli już lada chwila, będziemy wszyscy korzystać z podręczników w komputerach, tabletach, smartfonach, nie na wyrost trochę, chociażby dostęp do internetu w szkołach.
Będziemy mogli korzystać. Mm-hmm. To jest bardzo ważne,
to
myślę.
To będzie obowiązek,
wyraz.
To oczywiście. Prawda, no, ale jeżeli ministerstwo wydaje na coś pieniądze, to chcemy wierzyć, że sensownie.
No tak, dlatego, że od czegoś trzeba zacząć. To jest jakiś etap tego, co przyjdzie razem z e-podręcznikami.
Czy internet jest warunkiem koniecznym korzystania z tych e-podręczników?
No i znowuż przewrotnie powiem tak i nie, dlatego, że oczywiście te podręczniki istnieją w internecie i one są zawieszone w internecie, natomiast oczywiście możemy ten podręcznik pobrać na urządzenie mobilne, na smartfona, i korzystać bez dostępu do internetu później.
Mhm. Tablet, smartfon, komputer domowy, na tych wszystkich urządzeniach to ma działać?
Tak, póki co tak. Właśnie platforma jest tak przygotowywana, żeby jeśli za 2-3 lata wymyślimy kolejne urządzenie holograficzne, jakieś, które powiedzmy jest
jeszcze nie znamy
dokładnie,
nawet.
Jakieś futurystyczne, żeby platforma mogła z tym współpracować już teraz.
We wrześniu jeszcze chcę na koniec zapytać, PCSS zamierza otworzyć wirtualne laboratorium edukacyjne, tak? Wiem, że takie testy, pokazy już były. Co tam ma się dziać?
To znaczy, to ono nie będzie otwarte we wrześniu, będzie troszeczkę później. Natomiast
takie były zapowiedzi wczesne.
To znaczy na pewno będzie też w 2015 roku. Aha. To jest też związane z kilkoma projektami, które robimy. Co tam będzie? No, przede wszystkim technologie, które wychodzą z nauki, wychodzą z nowoczesnych projektów, czy wizualizacyjne, czy takie, które przetwarzają obraz, mowę, które mogą być wykorzystane jak najbardziej w celach edukacyjnych. One niejako drugim torem działalności PCSS-u będą wspomagać to, co się dzieje we podręcznikach. Żeby multimedia, żeby te wszystkie rzeczy, które, te wszystkie urządzenia, które są nowoczesne, takie, które są drogie być może i w szkole, niekoniecznie dostępne przez jeszcze kilka lat, żeby za chwilę mogły być dostępne dla grupy uczniów, która przyjedzie, która będzie testować, która będzie mogła zobaczyć te urządzenia.
To teraz tylko czekamy na ten moment, kiedy wszyscy uczniowie w Polsce, i licealiści, i gimnazjaliści, i uczniowie w podstawówkach mają tablety, smartfony, i komputery przenośne, i to wtedy wszystko będzie pięknie działało. Bardzo panu dziękuję, że jesteście w naszym studiu. Damian Niemir z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego był państwa i moim gościem.
Kłaniam się, pozdrawiam.
I jeszcze, proszę państwa, ważna informacja, to ostatnia audycja przed wakacyjną przerwą. Wracamy do państwa z programem Jest taka sprawa 1 września. Do usłyszenia.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.